Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O wyjątkowej misji świętych Cyryla i Metodego, ewangelizatorów Słowian, mówił Benedykt XVI w katechezie na audiencji ogólnej. Polaków zachęcił do szczególnej modlitwy za księży.
Niech serce Jezusa dobroci, miłości pełne, o mocy kapłanów, świętości i wierności Bogu.
Papież podziękował też za okazywane mu wsparcie. Ksiądz Waldemar Cisło przekazał Ojcu Świętemu księgę zawierającą podpisy ponad 9 tysięcy osób, które przyłączyły się do akcji Solidarni z Benedyktem XVI. Dyrektor sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie będzie moim gościem. Porozmawiamy m.in. o sytuacji w zapalnych dla chrześcijan miejscach globu i o tym, jak każdy z nas może wesprzeć prześladowanych wyznawców Chrystusa. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
Święci Cyryl i Metody dobrze rozumieli znaczenie słowa w przekazie objawienia. Chcieli, aby poprzez nich Chrystus przemawiał do Słowian, powiedział na audiencji ogólnej Benedykt XVI. Kontynuując cykl kateches o wielkich postaciach Kościoła, papież przypomniał dziś burzliwe losy obu braci i ich prekursorską misję w państwie wielkomorawskim.
Cyryl urodził się w Salonikach około 827 roku. Od dzieciństwa uczył się języków słowiańskich. Jego starszy brat Michał urodził się w roku 815. Porzuciwszy karierę administracyjną w Macedonii, rozpoczął życie monastyczne na górze Olimp, przyjmując zakonne imię Metody. Wkrótce dołączył do niego także Cyryl. Cesarz na prośbę księcia Moraw wysłał obydwu braci z misją głoszenia Ewangelii w tym regionie. Zakończyła się ona ogromnym sukcesem. Jej specyfiką był prekursorski styl dostosowania orędzia Kościoła do miejscowej kultury, co dzisiaj nazywamy inkulturacją. To oni zainicjowali przekład Biblii, tekstów liturgicznych i rozporządzeń kościelnych zapisanych pismem słowiańskim, nazywanym na cześć Twórcy cyrylicą. Pius XI nazwał obydwu braci synami Wschodu i Bizancjum. Z pochodzenia Grecy, z misji Rzymianie, z owoców apostolskich Słowianie.
Benedykt XVI przypomniał, że misja wśród Słowian nie przez wszystkich była przyjmowana przychylnie. Sprzeciwiał się jej zwłaszcza kler frankoński, który uważał, że tereny słowiańskie podlegają jego jurysdykcji. Święci Cyryl i Metody znaleźli jednak oparcie w papieżu Hadrianie II.
Papież rozumiał wielkie znaczenie ich wyjątkowej misji. Od połowy pierwszego tysiąclecia bowiem bardzo liczni Słowianie osiedlili się na terytoriach dzielących dwie części Cesarstwa Rzymskiego. Hadrian II przeczuwał, że ludy słowiańskie mogą odegrać rolę pomostu, przyczyniając się do zachowania jedności chrześcijan na wschodzie i zachodzie. Bez wahania zatem zatwierdził misję dwóch braci w państwie wielkomorawskim, godząc się na używanie języka słowiańskiego w liturgii. Księgi w języku słowiańskim zostały złożone na ołtarzu u Matki Bożej Większej i liturgia w tym języku była sprawowana w bazylikach świętego Piotra, świętego Andrzeja i świętego Pawła.
Jutro w bazylice Matki Bożej Większej będzie sprawowana wschodnia liturgia w obrządku syryjskim. Poinformował o tym papież, pozdrawiając nowego patriarchę kościoła syrokatolickiego Iniasa Józefa III Junana. Udał się on do Rzymu w swą pierwszą podróż zagraniczną. Na znak jedności z następcą Piotra poprosił o możliwość odprawienia liturgii w papieskiej bazylice na Eskwilinie. Pozdrawiając patriarchę i towarzyszącą mu delegację, Benedykt XVI zachęcił chrześcijan na Bliskim Wschodzie, aby pomimo wielu trudności nadal wypełniali tam swą misję.
Wśród pielgrzymów polskich byli m.in. wierni z diecezji legnickiej, którzy przybyli do Rzymu wraz ze swymi biskupami Ignacym Decem i Adamem Bałabuchem. Polakom Benedykt XVI polecił modlitwę za kapłanów.
Piątek w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa rozpoczniemy rok kapłański. Jego motem będzie wierność Chrystusa, wierność kapłana. Niech serce Jezusa dobroci, miłości pełny, o mocy kapłanów, świętości i wierności Bogu. polecając wszystkich kapłanów waszej modlitwy, serca wam błogosławię.
Po angielsku natomiast papież pozdrowił uczestników forum międzyreligijnego, które poprzedza lipcowy szczyt G8 w L'Aquili we Włoszech. Przypomniał też politykom, że ich obowiązkiem jest służba dobru wspólnemu. Wezwał ich zarazem, aby przykładali większą wagę do znaczenia religii w życiu każdego społeczeństwa. W studiu gościmy dzisiaj księdza Waldemara Cisło, dyrektora sekcji polskiej katolickiej organizacji Kirchen Not, czyli pomoc Kościołowi w potrzebie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani, szczęść Boże Państwu.
Dzień rozpoczął ksiądz, można powiedzieć, w sposób fantastyczny od spotkania z Benedyktem XVI na zakończenie audiencji środowej. Było to spotkanie nieprzypadkowe, zaplanowane.
Tak, od wielu miesięcy razem z naszym dziennikiem prowadzimy akcję Solidarni z Benedyktem. Po wielu bardzo agresywnych atakach różnych mediów na osobę Ojca Świętego w różnym kontekście, jako ludzie wierzący postanowiliśmy udzielić tej pomocy, która w sposób naturalny się nasuwa, czyli pomoc wyrażona poprzez modlitwę. Zrobiliśmy taką księgę, gdzie ponad 9 tysięcy imion i nazwisk osób, które zadeklarowały swoje wsparcie dla osoby Ojca Świętego, zostały złożone. Ojciec Święty, przyjmując tę księgę, wyraził zadowolenie, podziękował serdecznie za to, co robimy i prosił o dalej. I udzielił wszystkim, którzy w tę akcję są zaangażowani, swojego papieskiego błogosławieństwa.
Odpowiadacie bardzo często na sytuacje, które się dzieją. W ubiegłym roku wspieraliście między innymi chrześcijan w Indiach.
Tak, w tym roku, dzięki decyzji Konferencji Episkopatu, druga niedziela listopada będzie Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym w całej Polsce. My przygotowujemy się na ten dzień, przygotowujemy materiały. Już teraz mogę powiedzieć, że rozesłane zostaną do każdej parafii materiały katechetyczno-homiletyczne. Mam potwierdzone przybycie arcybiskupa ze stanu Orissa, który przyjedzie na ten dzień. W kilku miejscach w Polsce będą spotkania, o czym poinformujemy bliżej. I będzie to świadek tamtych zdarzeń. Oczywiście prosił o zrozumienie, że gdyby znowu wybuchła sytuacja prześladowania chrześcijan, to przyśle kogoś w zastępstwie, ale postara się przyjechać, żeby dać świadectwo, co tam się działo. Jako organizacja, która na celu ma wspieranie chrześcijan wszędzie tam, gdzie ich wiara czy sposób jej wyrażania nie jest wolny, pomagamy. Indie stały się dla nas w ostatnim roku niestety takim celem dosyć smutnym, ale jednocześnie wymagającym. Przypomnijmy 200 ofiar śmiertelnych, 23 tysiące osób pozbawionych dachu nad głową, żadnej interwencji. Pamiętajmy, za głowę księdza była wyznaczona suma bodajże 20 do 50 dolarów. Siostry zakonne, które były zbiorowo gwałcone. To są fakty, które porażają po prostu swoją wymową, a z drugiej strony bezczynność władz na oczach policjantów. Na przykład oblewano księży ropą, próbowano podpalić. Jednego spalono, jednego uratował deszcz.
Dzisiaj jest też wiadomość, nie wiem czy ksiądz słyszał, że władze Indii nie wpuściły na teren swojego kraju obserwatorów amerykańskich, którzy właśnie badają stan wolności religijnej na świecie. Powiedziano, że nie jest to sprzyjająca chwila.
Oczywiście, tam nigdy nie będzie sprzyjającej chwili. Zresztą zauważmy, jak wielu z Państwa słuchaczy zapewne się orientuje, od takiego długiego czasu po zapewnieniach rządu indyjskiego nie było żadnej reakcji. Była obiecana pomoc w odbudowie struktur, w odbudowie szkół, kościołów spalonych, nic się nie dzieje.
Ta Niedziela Solidarności z Kościołem Prześladowanym to będzie pierwsza taka niedziela w Polsce?
Tak, Konferencja Episkopatu Polski zadecydowała, że od tego roku będzie to systematycznie każda druga niedziela listopada. Widzimy, że tych problemów jest coraz więcej, jest potrzeba też informowania. Pamiętam kardynała Wako z Sudanu, z którym spotkaliśmy się we Frankfurcie, który powiedział: ile razy was mam prosić, żebyście przynajmniej mówili o tym, co z nami robią? Nas zabijają, nas mordują, gwałcą, wypędzają z domów. Ja nie wiem, czy będę mógł wrócić spokojnie, kiedy do was o tym mówię, a wy nawet nie chcecie o tym mówić. Myślę, że jeśli poważnie traktujemy Kościół jako ciało mistyczne Chrystusa, to nie wolno nam milczeć wobec tych tragicznych wydarzeń, które mają miejsce w Sudanie, w Chinach, w Indiach, w innych wielu rejonach świata, niestety.
Jakby ksiądz ocenił, no właśnie to mówienie w Polsce o takich sytuacjach?
No weźmy przykład chociażby zamach w Bombaju i przez rok niemalże trwające zamieszki w stanie Orissa. Kiedy był zamach w Bombaju, proszę zauważyć, CNN, TVN dawały relacje na żywo, liczba ofiar była podobna, niemalże identyczna, bo i tu 200 ofiar, i tu. Jakie zainteresowanie mediów świeckich, a jeśli chrześcijanie są prześladowani, to jakaś dziwna zmowa milczenia, tak jakby ten krzyż był wpisany niemalże z definicji w ich posłannictwo. I myślę, że tutaj jest naprawdę wielka potrzeba uświadomienia sobie, że nie możemy dopuścić do takich sytuacji, bo to jest taki etapami. My podajemy w naszym raporcie Prześladowani i Zapomniani, że około 300 milionów chrześcijan żyje w sytuacji, gdzie nie mogą swobodnie wyznawać swojej wiary. I o ironio, niestety dotyczy to już krajów europejskich, takich jak Anglia, gdzie słyszymy, że za ofiarowaną modlitwę ludzie tracą pracę i tak dalej. Dochodzimy do pewnej parodii, że w chrześcijańskiej Europie musimy się wstydzić. Ja nie mówię o takich krajach jak Arabia Saudyjska, gdzie musimy ściągać krzyżyki wjeżdżając tam, czy jest zakaz noszenia, czy posiadania Biblii, czy jakiegokolwiek znaku religijnego, gdzie jest policja religijna, ale to się dzieje w Europie, w Hiszpanii, w Anglii.
Ksiądz z ramienia organizacji bardzo dużo też podróżuje, jeździ po świecie na własnej skórze. Taki przykład prześladowania religijnego, który ksiądz doświadczył. Było coś takiego?
Tutaj może nie chcę mówić, bo to akurat dotyczy Izraela. My pomagamy akurat Betlejem, jak wiemy, że to nie jest taka strefa, gdzie chętnie są wpuszczani chrześcijanie, ale po dłuższych dyskusjach z tymi młodymi ludźmi jakoś nam się udało dotrzeć.
A czy spotkał ksiądz ludzi, zwykłych, prostych katolików, chrześcijan, którzy codziennie praktycznie narażają swoje życie tylko i wyłącznie dlatego, że wierzą w Chrystusa?
No to jest, myślę, to wyznanie chociażby kardynała Wako z Sudanu, który jako bardzo schorowany człowiek przyjechał tutaj prosić o to, żebyśmy jakoś podjęli ten temat. Druga sprawa to jest Sudan, gdzie ostatnio mieliśmy spotkanie z biskupem, oni mają w Darfurze duży projekt Save the Savable. My to przetłumaczyliśmy jako wychowywać, aby ocalić. Chodzi o to, że te dzieci uchodźców są gromadzone w obozach, daje się im książkę. My mamy taki duży projekt pastoralny, Biblia dla dzieci, które jest przetłumaczona na ponad 153 języki świata. Idea jest taka, że jak ktoś kupuje w Polsce czy w krajach zachodnich taką Biblię, to finansuje dwie bądź trzy, które są za darmo rozdane dzieciom właśnie w takich obozach. Dla wielu jest to jedyna książka, którą one kiedykolwiek w życiu będą miały. Pamiętajmy, że ciągle w Sudanie mamy problem niewolnictwa, mamy problem sprzedaży dzieci na dawcy organów, mamy sprzedawanych głównie niestety chrześcijan jako niewolników, jako przymusowych żołnierzy. To są straszne rzeczy, które niestety dzieją się na naszych oczach, a tak mało o nich wiemy i mówimy niestety.
Czy to, że wy mówicie, że tak, sytuacje są nagłaśniane, że są prowadzone różnego rodzaju akcje, sprawia, że w jakiejś mierze los tych ludzi ulega poprawie?
My idziemy zasadą zawsze trzech kroków. Informacja, bo najpierw trzeba wiedzieć, żeby o czymś mówić, czy na coś reagować. Drugi krok to jest wsparcie modlitewne. To, o co też nas proszą ci chrześcijanie właśnie prześladowani, bo pamiętajmy, że przypomnę tylko suche dane, 170 tysięcy chrześcijan rocznie ginie za wiarę i te liczby niestety nie zmniejszają się. I to są bardzo ostrożne liczby oparte na relacjach biskupów miejsca, księży, sióstr zakonnych. Wszystkie dane są weryfikowane. Niektórzy mówią, że zbyt ostrożnie, ale to się przekłada na to, że co 3 minuty jeden chrześcijanin ginie, więc wyobraźmy sobie, że nawet podczas naszej rozmowy kilka osób zostało zabitych za wiarę w Chrystusa.
Są rzeczy, w które trudno uwierzyć.
Trudno uwierzyć, ale trzeba o tym mówić, bo niestety, jeśli będziemy kościołem milczenia, to do niczego dobrego nie doprowadzimy. Dziękujemy Bogu, że mamy swobodę, mamy media, mamy radio, więc korzystajmy z tego i publikujmy to, bo nie wolno nam milczeć. To jest grzech zaniedbania, grzech milczenia, na który niestety niektórzy sobie pozwalają. Nam nie wolno.
Czy ta niedziela, wróćmy jeszcze do tego listopada, Solidarności z Kościołem Prześladowanym, chce ksiądz, żeby ona też była nagłośniona w mediach?
Mamy obiecaną już transmisję mszy świętej z Kościoła Świętego Krzyża w niedzielę. Ksiądz arcybiskup będzie odprawiał tę mszę świętą. I w kilku miejscach w Polsce, w większych miastach, chcemy zrobić właśnie też spotkanie z księdzem arcybiskupem.
Czyli wszystko na zasadzie osobistego kontaktu, spotkania ludzi,
świadek,
chrześcijan.
Wiarygodny świadek, tak, oczywiście, to dużo daje. Po prostu mamy przekonanie, że świadkowie, autentyczni świadkowie dają dużo.
Jakie kolejne akcje planujecie? Czy macie jeszcze coś w zanadrzu?
Razem z Wydziałem Duszpasterskim Diecezji Włocławskiej, z księdzem Radosławem Nowackim przygotowujemy modlitewnik. Będzie oficjalnie otwarty rok kapłanów przez Ojca Świętego i na tą okazję właśnie wydajemy taki modlitewnik za kapłanów, bo wiemy, że coraz trudniej w tym świecie im się żyje i prowadzi swoją pracę duszpasterską, też wymagają naszego wsparcia modlitewnego. Każdy kapłan za swoich powierzonych wiernych modli się codziennie, modlitwie brewiarzowej, w mszy świętej, więc na zasadzie pewnej sprawiedliwości, wzajemności chcemy też przypomnieć wiernym o tym, żeby pamiętali o modlitwie za swoich kapłanów. Dość dużo złego słyszymy o kapłanach, dużo takich sensacyjnych informacji dociera, a oczywiście zło jest skrzykliwe ze swej natury, dobro jest ciche, więc mało mówimy o dobrych świętych kapłanach, dużo mówimy o tym marginesie, gdzie no, zdarzają się niestety, wiadomo, na 12 i jeden Judasz też był, więc trzeba tutaj się z tym liczyć.
Od wielu lat Kirchennot prowadzi akcję SOS dla Ziemi Świętej. Teraz był tam Benedykt XVI. Czy taka wizyta dla tamtejszych chrześcijan ma jakieś konkretne, realne przełożenie na ich życie według księdza?
Oczywiście. Po pierwsze jest to umocnienie tej małej garstki, bo przypomnijmy też brutalne liczby i one są dla nas też wyrzutem sumienia do całej wspólnoty chrześcijan na całym świecie. W ostatnich 40 latach liczba chrześcijan na terenach Ziemi Świętej spadła z 20 do 1,2, a niektórzy mówią, że nawet poniżej 1%. My jako organizacja w skali świata podjęliśmy taką akcję SOS dla Ziemi Świętej. Można jej szczegóły zobaczyć na naszej stronie internetowej www.pkwp.org. To jest całoroczna akcja. Oczywiście wspieramy Betlejem. Dzięki naszej pomocy 40 rodzin chrześcijańskich w Betlejem, wyrabiających różańce, szopki, jest tam na miejscu, pozostaje, ma z czego wyżywić swoje rodziny. I to jest taka piękna akcja, bo jak arcybiskup łaciński Jerozolimy prosił nas, my nie chcemy takiej prostej jałmużny, chcemy po prostu godnie zarabiać na swoje życie. I myślę, że to jest piękna forma pomocy, bo każdy z nas ma jakiś sentyment do Betlejem. Święta Bożego Narodzenia są co roku i teraz planujemy taką akcję zanieść kawałek Betlejem, czyli można kupić ozdoby choinkowe, drobny upominek, szopkę i zanieść w prezencie do naszej rodziny, którą na przykład w święta odwiedzamy, bo wiemy, że wielu z nas szuka jakiegoś drobnego prezentu, a jest to dobra okazja i bardzo pasująca na ten czas.
Na początku naszej rozmowy powiedział ksiądz, że sytuacja chrześcijan także w Europie staje się coraz trudniejsza. Czy myśli ksiądz, że dojdzie do takiej sytuacji, że będzie to też ten kościół w potrzebie?
On już jest w pewnym wymiarze, bo zauważmy kraje takie jak Niemcy, Austria, gdzie szukamy jakiejś odpowiedzi, jakiejś drogi na dialog z islamem. To jest wyzwanie dnia dzisiejszego. I powoli budzimy się. Ten dialog musi być też prowadzony na takim zdrowym poziomie, bo nie możemy popadać w skrajności. Kardynał Meissner zaproponował ciekawą inicjatywę, ponieważ mamy żądania wspólnot muzułmańskich o pozwolenie na budowę meczetów i kardynał Meissner zaproponował, dobrze, za każdy meczet wybudowany na przykład w Niemczech, niech oni otworzą w Turcji przepiękne kościoły starochrześcijańskie, chociaż jeden kościół na okazję roku świętego Pawła, czy Arabia Saudyjska, gdyby się zgodziła na wybudowanie chociażby jednego kościoła, bo jak wiemy, tam jest oficjalnie około 800 tysięcy, nieoficjalnie około 3 milionów katolików, którzy nie mają żadnej opieki duszpasterskiej.
Ale wiemy, że na taką propozycję raczej...
Proszę zauważyć, jest to bardzo rozsądna propozycja. My się otwieramy jako Europa na inne religie, wolność religijna, prawo do swobodnego wyznawania swojej religii, mając prawo chyba do oczekiwania wzajemności, chyba że jakoś żeśmy źle zinterpretowali prawa, na których zbudowaliśmy tę Europę.
I już na zakończenie, księdza osobiście, czego nauczyła praca właśnie w tej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie?
Po pierwsze otworzyła mi oczy, że są ludzie, tak jak przyjechaliśmy z Zambii, odwiedzając polskich misjonarzy na przełomie stycznia i lutego, otworzyła mi oczy, że czasami ten drobny datek, który my dajemy, tam jest to wielka suma pieniędzy. Pamiętam, jak jedna siostra płakała, dostała od nas $100, że ratuje jej to bardzo sytuację w szkole i w ośrodku, który prowadziła. I czasami ta drobna ofiara, bo wiadomo, że nie stać wielu osób na jakieś złożenie większej ofiary, ale my dajemy taką pewną możliwość, że dzięki tym drobnym cegiełkom jesteśmy czasami w stanie wybudować wielki dom, wielki gmach, czy wiele dobrego zrobić. I drugie, co mnie nauczyło, że w Polsce jest otwarcie na to. I to jeśli mi wolno przy tej okazji podziękować Sanktuarium Maryjnym, bo tak jakoś ostatnio w Licheniu otwarliśmy drogę krzyżową współczesnego kościoła. Każda stacja jest poświęcona innemu krajowi. Także tutaj wspólnota księży Marianów z Lichenia bardzo się otwarła. Wspólnocie ojców Paulinów z Jasnej Góry dziękuję za otwarcie też na pomoc kościołowi w potrzebie, czyli inaczej mówiąc pokazywanie tego kościoła cierpiącego, a także Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Także to są takie piękne te znaki, wiele dobra, wielu księży zaangażowanych, którzy pomagają nam w parafiach, wielu ludzi, także przy tej okazji serdeczny Bóg zapłać tym wszystkim, którzy z wielkim sercem, swoją modlitwą, swoim groszem ofiarnym wspierają te piękne dzieła. I muszę powiedzieć, że tak jak prosiłem na początku tej działalności siostry kontemplacyjne o modlitwę za nasze dzieło, za rodzące się pomoc Kościołowi w potrzebie w Polsce, tak mogę powiedzieć, że serdecznie dziękuję i jak ja to powtarzam, czasami oby lepiej nie było.
Serdecznie dziękuję księdzu za tę rozmowę, za spotkanie. Naszym słuchaczom przypomnę, że rozmawiałam z dyrektorem sekcji polskiej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, księdzem Waldemarem Cisło. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Szczęść Boże.
I na tym kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Dziękuję państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.